muzyczne podróże przez świat.
Gościem jest pani Grażyna Woźniczka-Bogucka, filolog, kulturoznawca i latynoamerykanista, współtwórczyni kieleckiego biura Polka Travel. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Według tradycji chrześcijańskiej trzej królowie mieli podążać za gwiazdą betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. Bez względu na to, czy trzej królowie, albo magowie, lub mędrcy byli postaciami historycznymi, czy też nie, na świecie obchodzi się to święto czasem bardzo uroczyście, zwłaszcza w Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych, prawda?
Tak, dokładnie. Dzisiaj tam chcielibyśmy się przenieść z okazji Święta Trzech Króli i podpatrzeć, jak to święto obchodzi się w Hiszpanii, obchodzi się w Ameryce Łacińskiej w związku z tradycjami hiszpańskimi. Tym bardziej, że u nas w Polsce swego czasu było to też święto bardzo uroczyście obchodzone i wiele było nawet podobieństw między Hiszpanią a Polską. Teraz na nowo w Polsce powoli zaczyna się odradzać tradycja Trzech Króli, ale tak jak mówiłam, dzisiaj skupmy się na Hiszpanii i tam się przenieśmy. Tradycja Trzech Króli w Hiszpanii jest niezwykle barwna i wiąże się przede wszystkim z postaciami, które przynoszą dzieciom prezenty. Opowiem może najpierw, jak to wygląda dzisiaj, a potem poszukamy źródeł, no i przeniesiemy się trochę do Ameryki Południowej i poszukamy też innych śladów. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj to święto obchodzone jest właściwie już od Wigilii 6 stycznia, czyli dokładnie 5 stycznia, kiedy to na ulicach miast pojawiają się barwne orszaki. I w tych orszakach biorą udział trzej królowie. I oni podążają albo na koniach, albo na wielbłądach.
Albo na słoniach też.
Albo na słoniach. A dzisiaj co na szczęście już w samochodach, czy w innych środkach transportu, w zależności od fantazji przygotowujących to święto i ten orszak. Ale według tradycji były to właśnie konie. Dobrze, gdyby były to wielbłądy, gdyż według tradycji chrześcijańskiej mieli oni przybyć na wielbłądach do Dzieciątka Jezus. No i przybywają i maszerują przez miasta. Takie najbardziej barwne orszaki organizowane są w Barcelonie, w Madrycie, w niektórych miastach Andaluzji, ale też w małych mieścinach, to niekoniecznie muszą być duże miasta. Natomiast również w tę Wigilię w domach pojawia się swego rodzaju zamieszanie. To, co u nas zwykle dzieje się 5 grudnia, czyli przed Dniem Świętego Mikołaja, podobne rzeczy dzieją się w domach hiszpańskich, gdzie są dzieci. Otóż dzieci przygotowują wtedy buty bądź pudełka na buty, w zależności od kraju, w zależności od regionu, i do tych butów wkładają słodycze dla królów, również wkładają tam na przykład trochę słomy dla wielbłądów, na których królowie podążali do Betlejem. Po co je wkładają? Po to, żeby w zamian otrzymać prezenty.
W tych samych miejscach zresztą.
W tych samych miejscach oczywiście, czyli tak jak w wielu krajach wystawia się skarpety, to właśnie w Hiszpanii i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej wystawia się buty. Mogą być to specjalnie dekorowane buty, bądź pudełka na buty, jak na przykład jest w Puerto Rico. Do tych właśnie pudełek trzeba coś włożyć, trzeba przekupić tych królów i trzeba przekupić wielbłądy, natomiast również trzeba napisać list wcześniej. Coraz częściej te listy pojawiają się i te listy są pisane. Znowu, tak jak w innych krajach piszą dzieci listy do Świętego Mikołaja, tutaj pisze się do Trzech Króli, gdyż według tradycji chrześcijańskiej to tak naprawdę królowie przynosili prezenty dzieciątku, więc to można by powiedzieć jakoś wszystko się składa w całość.
Pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me que tú te
cosa nera, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Así como lo oye, hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor,
oczywiście dzieciaki pierwsze co robią po obudzeniu się, to zaglądają do tych butów i zaglądają do tychże pudełek i sprawdzają, co też im przyniesiono. Kiedyś, lata temu, kiedy zabawki i wszelkie gadżety nie były tak popularne jak teraz i dzisiaj wiadomo, że dzieci oczekują albo zabawek, najlepiej tych takich topowych, albo gadżetów elektronicznych. Natomiast kiedyś to były specjalne zabawki wykonywane z drewna w wielu regionach Hiszpanii, specjalnie na tą okazję. Ale też były to na przykład różne owoce, słodycze, ale najczęściej właśnie zabawki, zabawki drewniane. No i co się dzieje potem? Potem rodzina zasiada do śniadania.
Ale wróćmy może do prezentów jeszcze. Czy węgiel też się dalej spotyka?
Tak, węgiel też się spotyka. Odpowiednik naszej rózgi. Zapomniałam o tym wspomnieć, bo rzeczywiście, jeżeli dziecko nie zasłużyło, jeżeli dziecku nie udało się zasłużyć na wymarzony prezent, no to może go spotkać rozczarowanie. I tutaj w tym przypadku nie będzie to rózga, tak jak w naszej tradycji, tylko będzie to kawałek węgla.
Niegdyś dzieci były obdarowywane w Hiszpanii nie w Dzień Bożego Narodzenia, ale właśnie 6 stycznia. Dzisiaj
tak,
to jest obydwa dni.
Dzisiaj tak jest. I do dzisiaj w wielu domach obdarowuje się dwa, a nawet 3 dni, bo niektóre dzieci dostają i prezenty z okazji Świętego Mikołaja, i z okazji Bożego Narodzenia, i z okazji Trzech Króli. Ale to zależy tak naprawdę od regionu, od też zamożności danej rodziny, wiadomo, od tradycji, jakie są kultywowane. Natomiast w wielu, wielu, wielu rejonach w Hiszpanii dzieci ciągle otrzymują tego 6 stycznia prezenty. Zresztą nie tylko właśnie w Hiszpanii, bo w wielu, wielu krajach Ameryki Łacińskiej, ale tak jak mówiłam, tam przeniesiemy się za chwilę, żeby porównać te tradycje. Ale jeszcze może tutaj wspomnę, że tradycja obdarowywania dzieci prezentami jest nawet wcześniejsza niż tradycja tych orszaków, bo o orszakach mówi się od 150 lat mniej więcej, o obdarowywaniu prezentami mówi się już o pierwszych wiekach naszej ery. Wracając do poranku 6 stycznia, co dzieje się dalej? I tutaj chciałabym powiedzieć, że to akurat nie dzieje się tylko w Hiszpanii, ale również w sąsiedniej Francji i w niedalekich Włoszech. Tyle, że troszeczkę to przybiera może inny charakter, inną formę, a mianowicie mówię o tak zwanym rasconie albo rasca po hiszpańsku. Jest to specjalny kołacz. Kołacz, który wypieka się na 6 stycznia. I teraz można go wypiekać w domu z rodziną, tak jak my wypiekamy różne tam, prawda, pierniczki czy inne rzeczy, które związane są ściśle z tradycją Bożego Narodzenia. Tak w domach hiszpańskich, francuskich czy włoskich nich wypieka się właśnie taki rodzaj kołacza, ale ten kołacz ma specyficzną formę, ponieważ on jest albo w formie takiego troszeczkę jakby bochenka chleba, w niektórych regionach Hiszpanii, ale częściej ma on formę okrągłą z dziurką takiej oponki, można by powiedzieć, i jest ona bogato zdobiona kandyzowanymi owocami, różnymi bakaliami, ale najlepiej, żeby były to kandyzowane owoce, które kolorami mają przypominać szlachetne kamienie w koronach królów. I w ogóle cała ta forma tego ciasta ma przypominać koronę.
Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Grażyna Woźniczka-Bogucka. Wróćmy do tradycyjnego ciasta wypiekanego w hiszpańskich domach na święto Trzech Króli.
To ciasto jeszcze ma jedną taką charakterystyczną cechę, bo w tym cieście musi się coś pojawić w środku. Tak, figurka albo może to być bób. Na przykład we Francji czy w niektórych rejonach Hiszpanii jest to nasionko bobu. Natomiast w wielu rejonach jest to jednak figurka dzieciątka.
Jezus.
Tak, dzieciątka Jezus, może być syntetyczna, może być porcelanowa, różnie. Różnie tutaj w zależności też od tradycji.
Kto trafi na taką figurkę, to...
No właśnie, to też zależy od regionu, bo w Hiszpanii Częściej to jest tak, że ten będzie miał najwięcej szczęścia w danym roku, ale na przykład też w niektórych regionach Hiszpanii czy we Francji pojawia się tradycja, że ten, kto trafi na tą figurkę, to będzie musiał zorganizować coś w rodzaju poczęstunku, takiej fiesty, na którą zaprosi pozostałych członków rodziny. Natomiast w niektórych rejonach Francji, to też jest ciekawe, ta tradycja przebiega w ten sposób, że ciasto kroi się, ale tak, że w jednym z miejsc takich niewidocznych, gdzie nie widzi ta osoba stołu, chowa się dziecko najmłodsze czy najmłodszy członek rodziny i kiedy mama czy tam ojciec kroi czy babcia ciasto, to dziecko wydziela kawałki dla każdego z nich, tak żeby losowo, rzeczywiście losowo było przydzielone to dzieciątko, ta figurka danej osobie, danemu członkowi rodziny. I oprócz tego w wielu miejscach we Francji jeszcze wokół tego ciasta kładzie się taką papierową koronę i ta papierowa korona potem jest darowana tej osobie, która trafia na figurkę. No i właśnie jest ona królem tego dnia i tutaj właśnie ta tradycja, że albo musi zorganizować poczęstunek, albo jest właśnie taką osobą najważniejszą w tym dniu, albo że będzie najszczęśliwszą, taką najbardziej wyróżnioną losowo osobą w danym roku, to ma różne znaczenia, to w zależności od roku. I tutaj, skoro już o tym mówię, to chciałabym nawiązać do starej tradycji z III wieku, bo swego czasu, kiedy zajmowałam się bardziej profesjonalnie takimi różnymi tradycjami religijnymi w Ameryce Łacińskiej i Hiszpanii, szukałam gdzieś korzeni na ten temat i w III wieku już w Hiszpanii istniała tradycja, iż obdarowywano najbiedniejsze dziecko, zwykle to było jedzeniem, czy karmiono najbiedniejsze dziecko w danej rodzinie, czy w danej wiosce, właśnie w dniu Trzech Króli. I to dziecko było jakby swego rodzaju wyróżnione i do tej społeczności włączane. Taka tradycja, która być może właśnie jest gdzieś początkiem tego, co się dzisiaj dzieje w Hiszpanii czy we Francji. No i tak jak mówiłam, już w III wieku gdzieś ta tradycja według historyków i kulturoznawców pojawia się w Europie, pojawia się dokładnie w Hiszpanii.
Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella que será, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. A la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Chciałbym wrócić jeszcze na moment do orszaku Trzech Króli. U nas jest to dość nowy zwyczaj, 6 stycznia, a chyba ten orszak Trzech Króli, jeden z najbardziej imponujących w całej Hiszpanii, odbywa się w Barcelonie.
Ale nie stamtąd pochodzi. I tutaj chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co pan mówi, że jest to u nas tradycja nowa. To nie jest tradycja nowa. To jest tradycja odnowiona. Która została zaprzestana w okresie władzy komunistycznej i to święto zostało wykreślone z kalendarza, z tradycji, natomiast jest to tradycja, o której w wielu kronikach, w wielu różnych zapiskach etnografów mówi się bardzo często, że właśnie Epifania, Święto Trzech Króli, orszaki pojawiały się w Hiszpanii, pojawiały się we Włoszech, pojawiały się we Francji, ale pojawiały się również w Czechach i pojawiały się w Polsce. I Polska jest bardzo często wymieniana. Natomiast wracając do Hiszpanii, tak, do Hiszpanii, do Barcelony, to chciałabym powiedzieć, że pierwsza taka, według kronik, taki orszak, taka procesja, została zorganizowana mniej więcej 150 lat temu, w latach 60. w takim małym miasteczku Alcoi, niedaleko Alicante, czyli na południe od Barcelony. Ale według niektórych etnografów mówi się, że już w latach 50. w Barcelonie jednak się pojawiła, więc tutaj jest kłótnia. Natomiast najczęściej jednak w tych źródłach pisanych mówi się o Alcoi Alicante jako pierwszym miejscu mniej więcej 150-160 lat temu pojawienia się tej tradycji. W Barcelonie rzeczywiście jest ona najbardziej spektakularna i idzie ta procesja z orkiestrami, barwne stroje, tak jak mówiłam, pojawiają się często ci królowie, wokół nich samochody, jakieś tam nowoczesne gadżety, ale też w ostatnich wydaniach, z ostatnich lat gazet hiszpańskich przeczytałam, że na przykład w związku z tym, co się dzieje teraz na świecie, w związku z tym, co się dzieje w Hiszpanii, ta procesja też przywołuje różne dyskusje. I tu znowu chciałabym wrócić do tradycji Trzech Króli, do tego, co wiemy o tym. My dzisiaj patrzymy na Trzech Króli oczywiście jako na przedstawicieli trzech kultur, ale to nie zawsze tak było. I właśnie to, co dzisiaj się w Hiszpanii często dzieje przy okazji Trzech Królów i już się na przykład zaczyna w Hiszpanii na różnych portalach, to dyskusja, kogo ci królowie powinni reprezentować. I zwłaszcza ta dyskusja dotyczy króla o skórze czarnej. Czy on powinien być pomalowany na czarno, czy powinien być rzeczywiście osobą czarnoskórą, czyli reprezentować wszystkich imigrantów, którzy do Hiszpanii przyjechali i tą wielokulturowość Hiszpanii. W ostatnim czasie również pojawił się kontekst homoseksualny, czy może również i tą wielokulturowość ma reprezentować. Więc wokół tutaj też tej procesji rodzą się dyskusje takie współczesne, dotyczące współczesnych problemów społecznościowych.
Ale też natomiast, na malowidłach tak, w Hiszpanii występuje najczęściej trzech królów, ale nie brak takich, na których widnieje dwóch, czterech, a nawet sześciu czy 12
tak,
magów.
I tutaj właśnie wróćmy do tradycji. Według tradycji chrześcijańskiej, to co wiemy o trzech królach, wiemy z Ewangelii świętego Mateusza. To jest właściwie jedyna Ewangelia, która wspomina o trzech królach.
O trzech darach, dlatego
o trzech
uznano,
darach,
że
właściwie nawet nie trzech królach, nawet nie trzech królach, tylko trzech darach, trzech mędrcach ze wschodu. I trzeba pamiętać, że do nawet wieków średnich częściej w Europie opis właśnie tych postaci, które przybyły do Betlejem, to są mędrcowie, magowie, pojawia się określenie astrolog, astronom, natomiast postać królów pojawia się znacznie później.
Yo no soy marinero, soy capitán.
Muzyczne podróże przez świat.
Pojawia się liczba 2, 4 i tu jest ciekawe, bo na przykład we Włoszech w związku z tą tradycją czterech królów jest taka dziwna postać, która się pojawia w tych orszakach i w przeddzień, w Wigilię, mianowicie wiedźma Befana. Ona ma przynosić prezenty, właśnie bo podobno towarzyszyła królom, ale nie dotarła, spóźniła się, związane są z tym różne bajki i legendy, więc gdzieś te cztery postaci tam występują. Na przykład liczba 12 występuje najczęściej w Armenii, ale w Europie też się pojawia. Więc ta liczba się zmienia, tym bardziej, że to raczej w tych apokryficznych Ewangeliach pojawia się później już dokładniejszy opis tych mędrców. Też częściej już w pismach, które pochodzą z wieków średnich. Natomiast co jest też ciekawe, że opis tych mędrców, astrologów był znacznie różniący się od tego, co wiemy o nich dzisiaj. Bo dzisiaj na przykład najczęściej Baltazar jest przedstawiany jako osoba czarnoskóra i najmłodsza, podczas gdy właśnie Melchior i Kacper jako starsze postaci, jeden w średnim wieku, drugi koło 60. W pierwszych opisach natomiast jest zupełnie odwrotnie. To Baltazar był najstarszy. Poza tym wszyscy mieli jasną karnację, rudą, jeden był nawet bez brody. Jako że miałam okazję być kilkakrotnie w Santiago de Compostela i uwielbiam zresztą tą katedrę, która ma wiele takich różnych elementów, które wyjaśniają wiele takich różnych zagadek naszej tradycji chrześcijańskiej, i w muzeum tamtejszym jest jedna z nastaw ołtarzowych z okresu XIV wieku, jedna z XV wieku. I ze świetnym zresztą przewodnikiem, który specjalizuje się właśnie w odkrywaniu różnych takich zagadek, rozmawialiśmy na temat właśnie postaci Baltazara. Baltazar jest tam przedstawiony jako ewidentnie postać o jasnej karnacji, któremu pomalowano tę twarz na czarno. I kiedy wgłębimy się w różne tradycje, w różne pisma, to można znaleźć wzmianki o tym, że do XVI wieku w ikonografii chrześcijańskiej trzej królowie mieli jasną karnację. To od XVI wieku w ikonografii obowiązkowo pojawiają się te trzy rasy, trzy kultury, które reprezentują trzy kontynenty. I to było ściśle związane z odkryciem Ameryki, z podbiciem kontynentów, z wyprawami oceanicznymi Hiszpanii, Portugalii, a później Francji, Anglii i równocześnie całą retoryką chrześcijańską misjonarstwa, że ta religia ma iść na cały świat, religia chrześcijańska, w związku z tym Bóg przemawia do wszystkich kultur, niezależnie jakiej są karnacji i skąd pochodzą. Także ta karnacja ciemna pojawiła się ewidentnie w XVI wieku, natomiast wcześniej trzej królowie raz, że wiekiem się różnili od tego, co wiemy dzisiaj, a dwa, różnili się zdecydowanie fizjonomią, no i również określeniem tego, jak na nich mówiono. Nie byli to królowie, tylko byli to raczej właśnie mędrcy, byli to ludzie związani z astrologią, astronomią, co znowu ma swoje wyjaśnienie w wiekach średnich, która raczej astrologię i astronomię uważała za nauki zakazane, więc wgłębiając się w to wszystko, ma to logiczne uzasadnienie.
Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son, sí, señor, cómo no. Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son, sí, señor, cómo no.
Tengo este son que es fruto de inspiración, que viene del monte y del campo de caña. Un canto alegre lleno de tradición, como sol que asoma atrás de la montaña, que nace del alma, lleno de cielo azul y palmas. Sí, señor, yo tengo mi son.
Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo ser son, sí, señor, cómo no. Sí, señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo ser son, sí, señor, cómo no.
Café y tabaco es el corazón del son, con el ritmo del galope de un caballo. Cógele el paso y coge la entonación, grita tu alegría como el cantío de un gallo. Comenzó la verbena y aroma de albahaca.
sí señor, es mi son, cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son, sí señor, cómo no.
Ritmo de alboroso, de risa y de gozo, música de vida y fiesta con mi son sabrosón.